tak szczerze mówiąc, zaczyna mnie niepokoić to nasza regularność. Jest jakaś taka delikatnie podejrzana. Nie wiem, może powinniśmy jakoś tam tydzień przerwy zrobić więcej albo coś.
Cierpliwości, spokojnie. To będzie taki semisezon.
Tak, semisezon. Aha, zobaczymy, ile on potrwa. Ale to tam, mniejsza o to. Dzień dobry. Z tej strony Radek Kosarzycki z fanpage'a Radek Kosarzycki.
I Adam Adamczyk ze strony adamadamczyk.pl. Żartuję, nie ma. Znaczy nie, ty, nie wiem, czy jest taka strona. Nie mam pojęcia. Może muszę zarejestrować
sobie taką domenę. Może jest. To znaczy, kiedyś się tak zarejestrowałem, po czym stwierdziłem, że to jest po prostu już taki szczyt narcyzmu i już potem nie przedłużyłem tej strony, więc znowu jestem anonimowy i święty spokój.
Nie no, możesz sobie założyć teraz... tak, może kosarzycki official.com, nie? Albo coś takiego.
Jezus, tak powinienem jeszcze, wiesz, kolejną zmianę zrobić, jak na Facebooku, tak żeby było Radosław Kosarzycki profil oficjalny.
O, właśnie, coś takiego.
O, to po prostu taki, wiesz, już taki szczyt chamstwa takiego totalnego, takiego narcyzmu, takiego po prostu egocentryzmu. No, to można potem, wiesz, prezydentem Stanów Zjednoczonych zostać.
No nie, no wiesz, żeby cię nie pomylili z tymi kontami fejkowymi, które się pod ciebie podszywają.
Tak, na Tinderze i na tych wszystkich innych.
No zawsze możesz sobie wziąć na przykład od jakiegoś pseudonimu domenę. Masz jakiś pseudonim?
Nie.
Jakąś ksywkę, żebym miał
pseudonim, to no i tak, i teraz już widzę te komentarze. No.
Właśnie, świetna akcja. Dobra, tak, słuchacze w komentarzach piszą jakieś fajne pseudonimy dla Radka. To jest to.
I dla Adama. No, nie ma co. Kurde, ciągniesz mnie, to ja cię ciągnę na dół. Nie ma szans. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć, a miałem jakąś bardzo bystrą myśl w głowie. Mniejsza o to. Co słychać?
No, skoro mówisz, co słychać, to o ile się nie mylę, dzisiaj w nocy, tak, o 1 rano startuje Crew Dragon, no w sumie ten, można powiedzieć, pierwszy, bo ten poprzedni to była wersja demo.
Zawsze zastanawiam się, jak powinniśmy mówić, bo teoretycznie dzisiaj w nocy startuje, natomiast jak się pojawi ten odcinek, to już albo wystartował, albo już nie wystartował.
Tak.
Ale z drugiej strony, co za różnica. Tak, no startuje. Teoretycznie... teraz będzie ciekawie, no bo sama najfajniejsza rzecz z tego całego lotu to jest to, co przeczytałem ostatnio, a potem napisałem, taka rola odtwórcza, że będzie ich tak dużo na stacji kosmicznej, że nie będzie miejsca do spania.
A ile tam jest teraz ludzi?
No nie, bo słuchaj, jest teraz trójka astronautów i poleci czwórka i będzie 7 osób. A jest 6 miejsc, w związku z czym jedna osoba będzie spała w Crew Dragonie i to jest fantastyczne.
No cóż, jeżeli komuś mało miejsca, to może wyjść na spacer.
O, jaki suchar, po prostu. Gdyby można było w tym podcaście memy dawać, to wiesz, te dwa suchary już by tak leżały.
Mogę dawać tylko memy dźwiękowe i co czasem robię, ale ty nie wiesz, bo nie słuchasz.
Serio? Dodajesz coś?
No cóż, kiedyś przesłuchasz stare odcinki, to zobaczysz, co tam czasem pododawałem.
Wróćmy do kosmosu. To znaczy, nie wróćmy, bo jeszcze tam nie byliśmy. Ale... A nie, byliśmy, no to czekaj, zaczęliśmy od Crew Dragona. No
Jezus,
i
tak.
Tak, no to dobrze, że chociaż oni polecą, no bo to teoretycznie będzie tak naprawdę pierwsza misja. Tam ta była testowa, więc to się w ogóle nie liczy tych dwóch tam, co tam poleciało, to było mięso armatnie. Teraz lecą prawdziwi astronauci, nie?
A tak swoją drogą, bo mówisz, 4 osoby teraz lecą, jaka jest w ogóle, ile się mieści w kapsule max?
Nie wiem, chyba 4.
A właśnie nie było, że więcej jeszcze?
Całkiem możliwe. To znaczy ja się zawsze zastanawiałem, jak tam w ogóle się dwie osoby mieszczą. No daj spokój, przecież to jest jakiś...
Ale nie, no bo wiesz, te kamery są tak ustawione, że to tylko tak wygląda ciasno. Tam jest więcej miejsca.
No nie wiem, czy jest więcej, no bo nawet jeżeli widzisz nie tyle zdjęcia z wnętrza, tylko widzisz, jak on na zewnątrz wygląda, no to nie jest imponujących rozmiarów, no.
Patrząc na to, że teraz się są popularne mikrokawalerki w Warszawie czy Krakowie, to myślę, że nie jeden by się zamienił.
To akurat pod tym względem to masz rację, ze względu na to, że mnie też kusi takie po prostu takie, wiesz, pomieszczenie, które ma właśnie 20 metrów czy 25 i to są strasznie fajne mieszkania, już jakoś wyrosłem z tego.
No to ja mam niewiele większe, kiedy... ale powiem ci, prawdę mówiąc, wolał, to się możemy zamienić.
Nie.
Za to mam spory taras z widokiem na budowę.
O, super, no to po prostu rewelacja.
No tutaj już taki wielki żuraw jest zawieszony właściwie tuż nad moim tarasem właśnie.
A to takie coś najprawdopodobniej będę miał za kilka miesięcy, ze względu na to, że wiem, że na te pole, na które patrzę wyglądając przez balkon i wygląda wspaniale i jest taki naturalny i och, ach, ech, już wiem, że tak powiem, tam będą bloki stawiać.
No to może przejdźmy w takim wypadku do Europy.
Do Europy. A,
bo widziałem, że napisałeś tekst, bardzo mi się podobał nagłówek, który akurat... Znaczy zastanawiałem się w ogóle, ile osób, dla ilu osób on będzie czytelny i oczywisty, ale no ja się nawet uśmiechnąłem.
To w sumie ciekawe, bo nawet nie wiem, o którym mówisz, bo były dwa o Europie ostatnio.
Mówię
tak
o odwołaniu do Odyssey 2010.
A tak, no to było coś takiego. To znaczy, zabawna sytuacja jest taka, że w ogóle cała treść artykułu nie pasowała do tego nagłówka, ale strasznie mi się podobał pomysł na ten nagłówek, więc sobie
tak przeczuwałem, dokładnie, że to tak musiało wyglądać, że kurczę, to jest fajne, no to niech będzie.
Tak, no bo wiesz, nagłówek ma za przeproszeniem oszukać na tyle, żeby przyciągnąć do otworzenia.
No to jeżeli... tłumaczy, dlaczego nie mam za wielu kliknięć na kwantowo.
I tak samo miałem na Pulsie Kosmosu, ale...
Ale już się nauczyłeś, już umiesz w internety.
Szczerze mówiąc, to działa, no bo jeżeli się sama treść artykułu broni, to jest okej. Natomiast jeżeli ktoś czyta tylko nagłówki, no to sorry, to jest jego wina. To potem się ktoś oburza, wiesz, bardzo często jest tak, że w artykule... Chociażby wczoraj, czy to nawet dzisiaj było, nie, wczoraj, był artykuł o międzygalaktycznym piecu. Oczywiście chodziło o temperaturę gazu w dwóch zderzających się gromadach galaktyk. No i okej. Okay. I teraz jak spojrzymy sobie na temperaturę rzędu kilku milionów stopni, no to fajnie brzmi. No to można porównać do pieca. No ale to nie oznacza, że tam po prostu nie można zamarznąć, jak ktoś słusznie zauważył w artykule, nie? No bo temperatura, a temperatura w takim pojęciu przyziemnym to zupełnie co innego, nie? No ale to wiesz, to trzeba otworzyć artykuł i przeczytać, to wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. Jak ktoś czyta ten i mówi, ale głupie, przecież jak to cała gromada galaktyk jest taka gorąca, no to jego problem w sobie, nie? Natomiast, wracając do Europy. O Europie były dwa artykuły ze względu na to, że jeden był o tym, że Europa świeci. I to jest strasznie fajne. To mi się akurat spodobało. To znaczy, najprawdopodobniej świeci. Taka drobna korekta. Chodzi o to, że lód, który tworzy skorupę Europy, tą zewnętrzną jej warstwę, wymieszany z różnego rodzaju solami, które najprawdopodobniej tam są, występują też na powierzchni, pod wpływem promieniowania, intensywnego promieniowania z pola magnetycznego Jowisza, reakcje pomiędzy tym promieniowaniem a lodem powodują, że on sobie świeci na zielonkawo, przynajmniej, to znaczy on tak naprawdę świeci z obu stron, ale to musi być strasznie fajne od tej drugiej strony, od tej niepodświetlonej przez słońce, że od tej z drugiej strony faktycznie może świecić. Natomiast ujemną cechą Europy z zeszłego tygodnia jest to, że te fantastyczne gejzery, które tam sobie tryskają na powierzchni Europy i najprawdopodobniej, wiesz, przynajmniej tak dotychczas myślałem, że one mogą pochodzić, ta woda tryskająca z powierzchni Europy może pochodzić z tego oceanu podpowierzchniowego, który tam jest i który ma potencjał do tego, żeby sprzyjać powstawaniu życia i tak dalej, i tak dalej. No bo generalnie jest tak, mamy Europę, no to Europa tak się trochę waha na swojej, raz, że na orbicie, a dwa, że wokół własnej osi ona się waha, w związku z czym to doprowadziło naukowców do myślenia, że faktycznie pod tą skorupą lodową znajduje się taki ładny globalny ocean wody, a w środku na dodatek jest jeszcze jądro skaliste, no a jądro skaliste i woda, połączenie tych dwóch w ten styk powoduje do tego, że tam teoretycznie mogą być takie same warunki jak na dnie oceanicznym, gdzie mamy kominy hydrotermalne i tak dalej, no to są warunki, które teoretycznie, przynajmniej na Ziemi, mogły powodować powstawanie życia, no bo tam mamy raz temperaturę, dwa jakieś minerały, które mogą stanowić, powiedzmy, źródło pożywienia jakiegokolwiek dla jakichś tam mikrobów i tak dalej, więc analogicznie, jeżeli mamy gejzery i ta woda by tryskała stamtąd, to teoretycznie można by było wysłać sondę, która przeleci przez ten gejzer, nałapie trochę wody, wrzuci to do jakiegoś eksperymentu na pokładzie sondy i sprawdzi, czy tam są jakieś mikroby albo coś takiego, albo w ogóle jakieś ślady procesów biologicznych. no to się okazuje, że tak nie do końca może być. To znaczy, może i może być. Natomiast część z tych gejzerów, które tam tryskają, może pochodzić, to znaczy ta woda może mieć źródło wewnątrz tej skorupy lodowej. Czyli mamy skorupę lodową, powiedzmy tam o grubości 50 km, to 20 km tak. Pod powierzchnią mamy taką ładną łezkę.
Taka kieszonka.
Tak, dokładnie, taką kieszonkę wody, która w ogóle nie jest połączona z tym oceanem i ta woda może sobie tryskać, no bo raz, że Europa ma taką nierówną orbitę, ona nie jest doskonale okrągła tam wokół Jowisza, ona jest tam, zresztą Europa w związku z też z bliskimi orbitami tych pozostałych księżyców galileuszowych, ona jest tam też ciągle rozciągana i ściskana i tak dalej, no to może być tak, że tylko te kieszonki sobie tak tryskają, no i w tym momencie przelecimy sobie przez gejzer, a tam będzie czysta woda i nic więcej, nie? Jest taki ryzyk fizyk.
Czyli krótko mówiąc, są to procesy tylko takie bardzo płytkie w swojej
naturze.
Tak, że
może to być właśnie tak z głębokości na przykład 5 kilometrów czy coś, nie? No i oczywiście na całej powierzchni, jak spojrzymy na całą powierzchnię Europy, to może się okazać, że w niektórych miejscach ta pokrywa lodowa ma 50 kilometrów, w innych 100, a w innych powiedzmy ma na przykład właśnie 5. Więc ciągle opcja pozostaje taka, że część z tych gejzerów może faktycznie tryskać tam z tego oceanu podpowierzchniowego, no ale to taki trochę ryzyk fizyk ze względu na to, że teraz mamy dwie sondy, które tam polecą tak naprawdę, bo mamy i europejskiego JUICE-a
tak.
Europę Clipper. To znaczy z Europą Clipper to tak naprawdę nie wiadomo, bo nie wiadomo czym ona poleci i kiedy i w ogóle, nie? Bo w Stanach Zjednoczonych wszystko się zmienia ze względu na to, że Rudy Pajac przegrał. I
musiałeś.
Teraz... Tak, musiałem, oczywiście, że tak. Trzeba gnoić takich debili.
Jest. A ja mam potem wrażenie, że mi się obrywa za ciebie.
Tak, no ale to twoja broń. Nie, to broń go. No śmiało, broń Donalda Trumpa, już.
A tu nie chodzi o bronienie.
To znaczy, dlaczego? Na przykład u mnie w komentarzach mnóstwo ludzi broni Donalda Trumpa, bo nieważni są Amerykanie, nieważna jest polityka, nieważna jest opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych, ale on z Jimem Bridensteinem chciał polecieć na Księżyc. I to jest najważniejsze.
A właśnie, a propos, skoro już przy tym jesteśmy, bo widziałem artykuł, ale w to nie wchodziłem, że za Bidena może być właśnie ta ewentualna misja na Księżyc zagrożona.
No może ze względu na to, że jakby na razie tak naprawdę niczego nie wiadomo.
To znaczy ja wiem, że Biden ma na pewno bardziej zdrowe podejście do polityki klimatycznej, co jest dobrą wiadomością.
Tak, i to jest właśnie to, że jeżeli spojrzysz sobie na stronę kampanii Bidena, jeszcze taką kampanijną, gdzie tam jakby wyłuszczył cztery filary swojej, powiedzmy, prezydentury i tak dalej, to raczej w zakresie nauki to nie kosmos, a właśnie ochrona klimatu, zmiany klimatyczne i tym podobne. W związku z czym w aspekcie NASA raczej może być tak, że większe pieniądze pójdą na satelity obserwujące Ziemię, czyli satelity do monitorowania poziomów mórz i oceanów, satelity obserwujące zmiany, nie tyle zmiany klimatyczne, co same atmosferyczne zjawiska i tak dalej, więc tutaj mogą pójść większe pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o misję Artemis, to z tego, co demokraci mówią, to generalnie oni też jakby są za tym, żeby taka misja była, natomiast niekoniecznie w 24, niekoniecznie teraz i patrząc na to, co się dzieje teraz przy przygotowywaniu budżetu na przyszły rok, no to słabo to wygląda ze względu na to, że Senat teraz przedstawił propozycję kilka dni temu budżetu chociażby na przygotowanie lądownika, czyli tego HLS-u, to jest chyba Human Landing System, ale nie jestem pewien. W każdym razie to się tak nazywa. To, co te trzy firmy sobie tam startują, czyli SpaceX, Blue Origin i Dynetics, no czy coś takiego, nie? No i teraz NASA zaproponowała, że na to, żeby realizować budowę tego, to potrzeba 3,5 miliarda dolarów, natomiast dostali od Senatu propozycję miliarda. Więc jest to znaczące obcięcie. To może wskazywać też na to, że to znaczy, jak czytasz komentarze, to tak naprawdę się okazuje, że wszyscy mówią, no nie, no to tam Jim Bridenstine to takie głupoty gadał o tym 24 roku, nikt tego nigdy poważnie nie brał, więc raczej ten 28 i tak dalej, więc tutaj bym się nie zdziwił, jeżeli to by zostało przesunięte. Pytanie, czy nie zostanie skasowane, no według mnie jest to jakaś opcja, to znaczy nie.
A jak obstawiasz? Będzie usunięte, czy nie?
A co, mam hejtować? To znaczy mam powiedzieć to, co ja naprawdę myślę?
Tak.
Dobra, mam nadzieję, że zostanie usunięty.
Właśnie, ja też generalnie nie jestem jakimś fanem tego projektu.
To znaczy, wiesz co, ten cały projekt, Artemis i tak dalej, to nie był projekt taki rozwojowy, bo ja mam wrażenie, że to było po prostu przygotowywane od początku na to, że jak Trump będzie kończył drugą kadencję, to wtedy musi coś, ludzie wylądują na Księżycu.
Tak, i będą, on sobie jakieś tam przemówienie walnie i potem to będą to ludzie...
Czysto
tak.
PR-owe.
Bo no jak spojrzysz, i będą, o tym, będą tak. To potem wspominać jak Kennedy'ego, nie?
Zgadza się. Więc... jakoś ja tam nie jestem. Tym bardziej, że zobacz, jakie pieniądze idą na cały rozwój tego projektu, a ten projekt naprawdę nie jest taki istotny. Ja ciągle jestem zwolennikiem tego, że mimo wszystko powinny latać sondy automatyczne, bo mamy jeszcze mnóstwo do zbadania. Czy to na Księżycu, czy na Marsie, czy gdziekolwiek indziej. Już nie mówiąc o całej reszcie Układu Słonecznego, którą całkowicie olaliśmy i po ostatniej sondzie, czyli po New Horizons, to tak naprawdę już tam nic nie poleciało i nic nie mam przygotowywane.
Ale do wewnątrz poleciały, tak?
No do wewnątrz, ale na zewnątrz już nie, nie? I teraz mamy po prostu taką totalną dziurę, jeżeli chodzi o jakieś takie sondy wielkoskalowe, które by leciały do Jowisza, do Saturna, do Urana, do Neptuna, to już w ogóle tam już nic nie lata, bo po co? I mam wrażenie, że za jedną, za przeproszeniem, misję Artemis 3 można by było naprawdę takich sond wysłać więcej. I pytanie, czy bawimy się w to, kto postawi flagę, kto postawi stopę, czy po prostu w badania naukowe. No jeżeli w badania naukowe, no to sorry, misje sond bezzałogowych są dużo bardziej wartościowe, przynajmniej teraz.
No to na szczęście nie mamy się co martwić, bo jak nie Ameryka, to na szczęście ESA, czy Japończycy, czy Chińczycy ich wyręczą.
No tak. Tak, natomiast czy to tak źle? No wiadomo, że Jim Bridenstine, który był jakby nominatem politycznym też do NASA przez administrację Trumpa tam wsadzony, już poinformował, że w momencie, kiedy się skończy kadencja Trumpa, to on też odchodzi, bo nie nadaje się do następnej administracji. Z drugiej strony może to i uczciwe. Nie mam pojęcia. Jeżeli administracja będzie miała zupełnie inną wizję tego wszystkiego, no to też się przełączać na to nagle też nie miałoby większego sensu, nie? Natomiast póki co nie ma żadnych chyba propozycji, kto mógłby przejąć jego rolę i też nie ma jakby żadnego zarysu, bo teraz będzie dopiero spotkanie takie, no przez to, że Trump troszeczkę się ociąga z oddaniem władzy, no bo to wiesz, po prostu ego ucierpiało i boli chłopczyka tam, że po prostu jak to nie wybrali go, przecież on Miss America i w ogóle jest mistrzem świata i wiesz. No to on nie potrafi trochę zaakceptować tam porażki. To znaczy, ja nie wiem, czy to porażka. No facet miał kandydat, to znaczy miał prezydenturę Stanów Zjednoczonych. No skończyła się, to się skończyła. No.
Wiesz, ja uważam, że koniec końców to, że on i tak walczył do ostatniej chwili, miał naprawdę bardzo wysoki wynik, bo nie przegrał wysoko,
tak.
To i tak jest sukces po takiej prezydenturze i po tym, co się też teraz dzieje w czasie pandemii w ogóle. Więc on raczej nie ma powodów do płaczu.
To znaczy, wiesz co, mam wrażenie, że tak to jest po prawicowej stronie świata.
Nie, nie będziemy w to wchodzić. Idziemy dalej.
Dlaczego nie? Ciekawostka. Pomijając już loty na Księżyc, które się nie odbędą. NASA opublikowała raport niezależnego komitetu, jakiegoś tam badawczego, właściwie kontrolnego, o tym, że praktycznie NASA już jest przygotowana do przywiezienia próbek z Marsa. Czyli wysłania jednej sondy, potem drugiej sondy, potem trzeciej sondy i przywiezienia tego wszystkiego. Nie wiem, czy widziałeś, jak ten projekt wygląda. Mars Sample Return.
Czytałem o tym.
No. I teraz oni sobie zrobili taki dokładnie, wiesz, przegląd całego projektu i tak dalej. I się okazało, że no co do zasady, to my już wiemy, o co chodzi, co trzeba zrobić. Ale tak naprawdę to tak troszeczkę jeszcze przesuniemy w czasie, no bo to tam się nie spieszy, bo to, wiesz, dla mnie w ogóle cała koncepcja tej misji jest po prostu mocno zryta i bardzo optymistyczna. No ja nie wiem, jak te przeglądy wyglądają. Może ja jestem jakimś przesadnym sceptykiem, nie wiem. Ale sama idea tego, że powiedzmy, wysłaliśmy łazik Perseverance teraz na Marsa, zostało mu tam 90 kilka dni, żeby doleciał sobie spokojnie na tego Marsa, wylądował i on sobie tam będzie jeździł, powiedzmy, po tym Marsie, takie Curiosity ma na wyposażeniu wiertła, które mogą robić odwierty na powierzchni, zbierać próbki i tak dalej. Ma nawet takie fajne fiolki, w których może sobie to pakować, te wszystkie próbki, zostawiać na powierzchni Marsa. I to jest okej. Okay. To jest to coś, co tak naprawdę już wielokrotnie było robione, no poza tym, że tak powiem, pakowaniem próbek, nie? No ale teraz ma polecieć sobie, jako następny element tego całego programu ma polecieć kolejny łazik, który będzie jeździł dokładnie tą samą trasą i będzie zbierał te próbki. I dla mnie już tutaj jest taki mindfuck, jakim cudem oni wylądują dokładnie w tym samym miejscu. No przecież jak zawsze przed każdą misją, ale zobacz, jak spojrzysz przed każdą misją, jak oni wysyłają jakiś łazik i tak dalej, to nie pokazują, w jakim kraterze on wyląduje, tylko się pokazuje taką elipsę, która ma ze 100 km długości na 50 i mówi, gdzieś tam powinien wylądować. Przecież tej precyzji nie ma takiej, żeby wylądować powiedzmy 5 km od tego, w którym, od tego miejsca, w którym wylądował Perseverance.
No właśnie, też mnie to zaciekawiło, ale a może właśnie to jest już możliwe? Może się jednak trochę poprawiło już od czasów Curiosity chociażby.
Ale to by musiał być jakiś taki dosyć duży postęp, bo jednak ten wlot w atmosferę, tak. To owszem, on pokazuje gdzie, ale ze względu, to znaczy w zależności od warunków panujących w atmosferze w danym momencie, kiedy on tam wlatuje, no to będzie mniejsze tarcie, większe tarcie i tak dalej. I wylądowanie w miejscu, w którym on będzie w stanie dojechać, zważając na to, jak mało kilometrów te łaziki przejeżdżają. No, bo
no właśnie na to miałem zwrócić uwagę. I teraz jest pytanie, czy te nowe łaziki będą znacząco szybsze od tych starych?
No to jest dobre pytanie, tego nie
wiem. Bo jeżeli nie, no to tak jak mówisz, no to no dobra, to wtedy się zgadzam, że to jest niemożliwe, no bo przecież nawet jeżeli by wylądował 20 km od, tak. No to on będzie bardzo długo ten dystans przemierzał.
No dokładnie, no bo jak spojrzysz na Curiosity, to on przez 8 lat ostatnio przejechał 22 km, no czy dokładnie. 23.
Opportunity jeszcze jakaś przejechał 45 burza piaskowa km. Go zostanie i się gdzieś zakopie na kolejny miesiąc, tak. Nie?
A teraz jest zabawniejsza rzecz, że w momencie, kiedy ten drugi łazik zbierze to wszystko, on ma to dostarczyć do lądownika i teraz tutaj jest kolejny mindfuck. Ma dostarczyć do lądownika, z którego, w którym to zostanie zapakowane do małej rakiety, która wyrzuci to na orbitę wokół Marsa. Co myślisz? Okej, gdzie jest projekt małej rakiety, takiej małej, którą można wysłać i ona jako lądownik ląduje sobie na Marsie, która będzie w stanie z tego Marsa wyrzucić coś na orbitę Marsa.
Ja myślę, że NASA musi się zwrócić do Polski i naszą rakietę Bigos zaadoptować do tego.
Tak, no to może to by było dobre. A, no, czekaj. I jeszcze został ostatni etap. Jak już ta mała kapsuła, ten mały zasobnik zostanie wyrzucony na orbitę, to w tym momencie dolatuje tam europejski orbiter, które wchodzi na orbitę wokół Marsa i na tej orbicie wokół Marsa jakimś cudem przechwytuje tą małą kapsułę. Czujesz poziom precyzji?
No właśnie to mi się bardzo podoba. Ja oczywiście teraz wszystko wydaje szalone.
To jest genialne. To po prostu to
tak,
by było.
Tak, ale rewelacja. Jeżeli to się uda, no to to jest super. To jest coś, co ja chcę zobaczyć właśnie.
Tak, to jest bardziej ciekawe niż cały Artemis tak naprawdę.
No tak. Tak, zgadza się.
Bo poziom precyzji do tego, żeby znaleźć powiedzmy kapsułę wielkości tam, nie wiem jaka ona może być, kurde, 50 cm na orbicie wokół planety, no to jest mistrzostwo świata. To takie coś, jakbym zobaczył, to wiesz, normalnie kapelusz bym ściągnął, którego zwykle nie noszę.
To będzie znaczyło, że my rzeczywiście jesteśmy już na wyższym stopniu tego rozwoju, a przecież co by nie mówić, no Curiosity to chyba 2012 rok, nie?
Tak.
Lądowanie, no to jest nie tak dawno, nie? Więc jeżeli myśmy się o tyle rozwinęli, no to nieźle, nieźle.
Tylko mam wrażenie, że my się o tyle rozwinęliśmy tylko w planowaniu.
No właśnie, ale słuchaj, przecież chyba jeżeli by to było totalnie z kosmosu, nomen omen, no to nie przedstawialiby czegoś, co jest absolutnie wykluczone.
No, tak jak lądowanie człowieka w 2024 roku. Na zasadzie nie mamy jeszcze rakiety, a przez następne 3 lata wystartują 3 takie rakiety.
Tego. Przecież lądowanie, zresztą rozmawialiśmy już o tym tutaj wielokrotnie, lądowanie na Księżycu byłoby możliwe po prostu, gdyby dostali kasę i gdyby chcieli to naprawdę zrobić. No i kwestia polityki.
No dokładnie. Czekaj, wróćmy na Ziemię, bo jak już mówimy o Marsie, to wypadałoby wspomnieć o Elonie Musku.
No skoro musisz, zrób nie, dobra, swoje.
To tylko tak informacyjnie, bez komentarza. Starlink zaczyna działać.
No tak.
I to jest strasznie fajne, podoba mi się. Jak ludzie na Reddicie piszą, że osiągają w miejscach, w których ciągle się płaci, w Stanach Zjednoczonych, w tym zacofanym bardzo kraju, w miejscach, w których się płaci ciągle za internet od gigabajta zużytego i nagle osiągają 160 megabitów na sekundę z internetu satelitarnego, za który płacą $100 miesięcznie, to jest spoko. Zważając na to, że jakby nie ma preferowanego kierunku tych Starlinków, w związku z czym teoretycznie taki sygnał powinien być dostępny wszędzie. Mm-hmm. I powiem ci, że szczerze mówiąc, gdy wprowadzą to do Polski, to będę chciał to przetestować, bo to jest strasznie fajne.
I jak się w końcu skończyła, właściwie się dopiero zaczyna, sprawa z tymi niedziałającymi 3% satelitów?
Nie skończyło się, to się wycisza.
Był, no. Było niefajnie, ludzie ponarzekali.
No i co? I startują następne i tyle.
Popłakali, pojęczeli i się skończyło.
Tak. Co ciekawe, NASA w zeszłym tygodniu na przykład wydała opinię o tym, że jedna z konstelacji ma nie startować, bo generalnie zagraża bezpieczeństwu na orbicie. Czyli jeżeli NASA wydaje takie ostrzeżenia, to znaczy, że jakoś Starlinkiem się nie przejmuje za bardzo. No bo tutaj chodziło o bodajże konstelację, która ma się składać, nie wiem, z 240 satelitów, czyli zupełnie mniejszą, tylko te satelity są stosunkowo duże. No i nagle NASA powiedziała, nie, one są za duże, one są niebezpieczne i one mogą doprowadzić do wielu zderzeń. No co prawda tutaj jakby uzasadnieniem jest to, że firma, która chce stworzyć konstelację dużych satelitów, nigdy niczego nie wysyłała w ogóle na orbitę, ale jest przekonana, że spoko, na pewno wyjdzie i się nic nie będzie ze sobą zderzało. Nie?
Co może pójść nie tak?
Tak, to jest bardzo dobre, ale wiesz, jeżeli ulegną zniszczeniu, to jest z kolei inna firma amerykańska, która chce robić czekaj, jak to było? Chce wprowadzić recykling na orbitę, czyli na przykład ze zużytych górnych stopni rakiety tworzyć magazyny na sprzęt, który jest potrzebny na orbicie. Albo tworzyć takie mini stacje kosmiczne, które mogłyby tam w pewnym momencie po dobrym oczyszczeniu przyjmować ludzi.
Ja to w ogóle popatrz, ile nowych biznesów może się stworzyć, zresztą cały czas się tworzy na naszych oczach, ale w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat to właśnie takie firmy o bardzo nietypowym profilu. Przypomina mi się, czekaj, o czym to było kilka lat temu, firma, która robiła te pogrzeby kosmiczne, kojarzysz?
Oj, było coś takiego, no.
Było, że można, zresztą to chyba nadal działa, nie? Że można im zapłacić i wtedy te urna z twoimi prochami zostanie gdzieś tam w kosmos wysłana i potem, tylko właśnie nie pamiętam, jak to do końca było.
Ale ty nie chciałbyś?
Czy ja bym chciał? Przede wszystkim bym nie chciał względu na cenę. Ja wiem, że niby mnie to już nie będzie obchodziło, jak już mnie nie będzie na tym świecie, ale to być może moje wrodzone skąpstwo, czy racjonalny stosunek do pieniądza, bo to chyba kosztowało, no wiadomo, to są kilkadziesiąt tysięcy dolarów, nie? Za coś takiego.
Widzisz, no tutaj jest problem tego typu, że ja bym w sumie chciał, ale...
Znaczy ja też bym chciał, ostatnia, jedyna szansa, żeby być na orbicie, jak za życia nie mogę.
Ale jak już idziemy w perwersję, to ja bym chciał nie prochy, tylko po prostu całe zwłoki, tak w całości.
O, to myślę, żeby niestety dużo więcej kosztowało. A tak to wiem, że prochy były i one tam potem pewnie w jakimś pojemniku normalnie opadały na atmosferę, więc się i tak spalały, nie?
Znaczy
sam pomysł jest o tyle zły, jeżeli tutaj już mamy tak to oceniać, że jest to ewentualne... Tylko nie, poczekaj, bo ja teraz nie chcę przekłamać. Ja wiem, że na pewno były takie komentarze, nie, że tam ludzie się burzyli, że przecież to jest marnowanie zasobów, wiesz, na takie fanaberie. Tylko, że to chyba było tak, że to były prochy wysyłane przy okazji, nie, przy okazji różnych misji. Czyli wysyłamy jakąś sondę na orbitę, okay. A przy okazji te prochy to tam nie jest... I tak jest jakiś zapas, nie? Że więcej może rakieta wynieść.
W sumie to jest jakiś pomysł, ale nie, to znowu jedzie jakimś egocentryzmem.
Znaczy śmieszne było to, że ludzie nawet wysyłali prochy swoich pupili, zwierzaków.
Oryginalnie.
Ale no, więc ja mówię, tutaj biznes się otwiera, trzeba tylko być pomysłowym.
To znaczy, wiesz, biznesy to się otwierają cały czas. Ja na przykład ostatnio czytałem o firmie brytyjskiej, która chce zniszczyć rynek diamentów. Nie wiem, czy widziałeś. W ogóle czekaj, nie kosmiczny temat, ale genialny pomysł. Firma, która stwierdziła, że będzie robiła ekologiczne diamenty, ale nieodróżnialne od tych wykopywanych gdzieś tam, wiesz, przez krwawe biznesy i krwawe mafie i tak dalej, bowiem po prostu będzie zbierała, czekaj, to już było takie ekstremum, że będzie pozyskiwała węgiel z dwutlenku węgla ściąganego z atmosfery, wodę z deszczówki i po prostu w piecu pod odpowiednią temperaturą będzie wytwarzała bodajże... kurde, ile to było? Było tego sporo, ale... Czekaj, aż sobie spojrzę. W każdym razie stwierdzili, że mają patent na to, żeby produkować właśnie z dwutlenku węgla i z wody z deszczówki diamenty, które są nieodróżnialne od tych wykopywanych z ziemi. I w ten sposób mogliby zniszczyć cały rynek, no bo jak wrzucą odpowiednią ilość diamentów na rynek, no to wtedy... No.
To znaczy ironiczne jest to, że jeżeli to robią Rosjanie, to przecież Rosjanie są jednocześnie jednymi z największych producentów.
Ale to jest
diamentów.
Właśnie brytyjska firma.
A brytyjska, przepraszam, tak. Już to rosyjska firma.
Nie, bo oni z założenia wyszli, że żeby w ogóle odkryć powiedzmy 1 karat diamentów, to trzeba przerzucić 1000 ton ziemi, zużyć 4000 litrów wody i wyemitować 108 kg dwutlenku węgla. Tak sobie to obliczyli, nie? Natomiast powiedzieli, że... czekaj, ile tego będzie można zrobić? Aha, że na początek będą w stanie robić 200 karatów diamentów miesięcznie, a w ciągu roku dojdą do 1000 karatów miesięcznie i w tym momencie tych diamentów będzie od cholery.
Nie, fajnie. Każde takie sposób na oszczędzanie zasobów jest super, więc pomijając to, że właśnie te kraje typu Rosja czy RPA, gdzie się tam wydobywa bardzo dużo diamentów, no raczej nie będą się z tego cieszyć, no to poza tym jest spoko.
No i bardzo dobrze. Dobra, czekaj, bo mi się kosmos skończył, ale ty miałeś dobry temat. Bo
co, już przechodzimy?
Tak.
Ale to poczekaj, jeszcze może zanim przejdziemy, to jeszcze jedna rzecz, bo obiecałem jednemu czytelnikowi, aż na wiadomość prywatną mi wysłał, żebyśmy coś powiedzieli bo jest nowa szczepionka na koronawirus, a raczej ma być.
No.
Chcesz coś powiedzieć?
Wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech.
No i proszę, Radek wszystko wie. Natomiast wiesz co, no bo oczywiście my się guzik znamy na tym, w związku z tym myślę, że nie ma sensu.
Mów za siebie.
Ale. Można natomiast trochę pospekulować na temat tego, co nas czeka niedługo, a propos tej szczepionki. No. Chodzi mi społecznie i naukowo, czy społecznie naukowo, bo... No właśnie, jak sobie to teraz wyobrażasz, że jak to będzie wyglądać? Jeżeli ta szczepionka już będzie, załóżmy ona wchodzi, to co się wydarzy? Chodzi mi o ruchy antyszczepionkowe.
A to w piątek bodajże o to zapytano Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, i powiedział, że nie sądzi, żeby tutaj był jakiś opór w stosunku do tej szczepionki, taki jak był opór do innych szczepionek wcześniej, ze względu na to, że oni na rynek nie spuszczą niesprawdzonych szczepionek, tylko szczepionki, które będą sprawdzone i już
A te poprzednie były niesprawdzone?
To znaczy, wiesz co, zabawne jest mówienie o tym, że one będą bardziej sprawdzone niż te poprzednie, które były opracowywane całymi latami, a ta jest opracowana w 10 miesięcy i w momencie, kiedy ona teraz zostanie zatwierdzona przez FDA, przez Agencję do Spraw Żywności i Leków, będzie miała tylko i wyłącznie informacje o skutkach ubocznych, które wystąpiły w ciągu 2 miesięcy od podania. Czyli nie ma, to znaczy no, siłą rzeczy, nie ma informacji o tym, jakie taka szczepionka może mieć skutki uboczne, na przykład po 6 miesiącach, albo po roku, albo po 5 latach. W związku z czym raczej niepokój będzie większy niż w stosunku do jakiejkolwiek innej szczepionki. Szczególnie, że
nawet
tutaj...
będzie uzasadniony.
To znaczy tak, właśnie, o to chodzi, że
natomiast
będzie uzasadniony.
Chciałem powiedzieć, że jesteśmy trochę w patowej sytuacji, bo to jest tak, z jednej strony tutaj masz rację, że no, można się troszeczkę niepokoić co do szczepionki,
tylko,
ale
że nie
z
ma
drugiej
opcji.
Strony... Co?
Tylko, że nie ma innej opcji.
No właśnie, ja miałem być, ale z drugiej strony my tak samo nie znamy na przykład powikłań jeszcze długoterminowych po COVID-zie.
Tak, to jest jedna rzecz.
Bo wiesz, no, już wiele osób ci powie, że no dobra, ale większość to przeżywa jakoś bez problemu, więc nie ma no więc nic się nie dzieje. Tylko że my nadal nie wiemy, co będzie na przykład z takim człowiekiem, co niby przeszedł sobie spokojnie, bezobjawowo za 10 lat, za 20 lat.
Dokładnie.
Jakie to będzie miało ślady na płucach, organizmie. W związku z czym, no, jesteśmy i tak w potrzasku, i tak musimy to znaczy, wiesz, na coś się zdecydować.
Jest wiele elementów takich, że przy całym moim hejcie dla ruchu antyszczepionkowego, to jest sytuacja, w której naprawdę wszystkim dookoła brakuje informacji i to bardzo dużo. Natomiast zdarzają się też takie informacje, które raczej wzmagają mój niepokój niż oczekiwanie zwiększają na szczepionkę. O czym mówię? Mówię o tym, że na przykład ta szczepionka, która teraz została ogłoszona, która zakończyła testy kliniczne bodajże na 45 tysiącach osób przeprowadzone, wykazuje jakby skuteczność w wysokości 90%, co jest zupełnie jakimś wysokim wynikiem, bo wszyscy spodziewali się czegoś rzędu 55-60%. Więc teoretycznie ona jest świetna. Tylko wyobraź sobie, jesteś prezesem Pfizera, firmy, która wyprodukowała pierwszą szczepionkę na koronawirusa. Ustawiają się do ciebie rządy krajów z całego świata. Masz po prostu przewagę nad konkurencją, chociażby przez sam fakt tego, że wyprodukowałeś się pierwszy. No i tutaj nagle pojawia się taka informacja, która jest przynajmniej dla mnie zgrzytem. W dniu, w którym zostało ogłoszone właśnie ta informacja o zakończeniu testów i o tej wysokiej skuteczności szczepionki, prezes Pfizera sprzedaje 62% akcji swojej firmy. Czyli firmy, która może być potencjalnie za chwilę warta miliardy dolarów. A on sprzedaje to. I teraz ta sprzedaż, z racji tego, że zazwyczaj tak jest, że chyba są nawet takie wymagania, na tym się nie znam zupełnie, natomiast sprzedaż została zaplanowana i zgłoszona, intencja sprzedaży została zaplanowana i zgłoszona już w sierpniu przez tego prezesa. I teraz pytanie, czy data sprzedaży, ta, która została zaplanowana w sierpniu na listopad, w jakiś sposób wpłynęła na to, że akurat tego dnia została ogłoszona ta informacja o wysokiej skuteczności szczepionki? No bo, sorry, to brzmi słabo. Natomiast, jak spojrzysz sobie na, porównasz tą szczepionkę do konkurencji, która powstaje i która też jest na trzecim etapie już badań klinicznych, czyli tym ostatnim, to okazuje się, że ta szczepionka jest strasznie niewygodna ze względu na to, że na przykład ona wymaga niesamowicie wysokich wymagań, ma dosyć duże wymagania przy transporcie i przy użyciu.
Bardzo niskie temperatury.
Tak, no, właśnie o to chodzi, że masz minus 80 stopni, musisz ją utrzymywać od momentu wyprodukowania do momentu podania pacjentowi, czyli jakiejkolwiek osobie. Nie? I teraz wstępne informacje są takie, to znaczy to są informacje, które zostały podane jeszcze teraz przed tym ogłoszeniem, czyli tam z miesiąc temu, że tak naprawdę ta szczepionka musi być w tej temperaturze minus 80 stopni i teraz po tym całym transporcie, powiedzmy tam ze Stanów Zjednoczonych do, no załóżmy, do Polski, no to nas najbardziej interesuje, ona też musi być cały czas i przez ten lot samolotem i w ogóle utrzymywana w tej niskiej temperaturze. Potem może być, w momencie kiedy wyciągniesz ją z tej niskiej temperatury, jeżeli będzie przechowywana w temperaturze 2 do 8 stopni, czyli w takiej tam zwykłej jakiejś chłodziarce czy coś, to ona wytrzymuje tylko jeden dzień. Natomiast jeżeli ją wyciągniesz na temperaturę taką otoczenia, no to może być skuteczna przez 2 godziny, bo się rozpada materiał genetyczny w niej. I teraz logistyka całego tego transportu, szczególnie jeżeli mówimy tak jak na przykład Mateusz Morawiecki mówi o transporcie powiedzmy 50 milionów dawek, no bo to jest szczepionka, która jest podawana w dwóch dawkach w pewnym odstępie, to po prostu logistyka tego jest po prostu przerażająca, no bo musisz mieć, za przeproszeniem, wszystkie te etapy transportowe od samolotu przez wany i tak dalej, one muszą utrzymywać super niską temperaturę.
Wszystko było na najwyższym poziomie.
Tak, i potem musi być super precyzyjnie dobrany moment wyciągnięcia powiedzmy na światło dzienne, można powiedzieć, na taką temperaturę otoczenia, no bo dopiero tuż przed podaniem pacjentowi ona powinna zostać stamtąd wyciągnięta. To okazuje się, że nagle apteki, wany i najlepiej ośrodki zdrowia podające to też powinny mieć laboratoryjne lodówki do trzymania w minus 80 stopniach. No sorry, no can do, to się nie stanie. Więc i teraz jak porównasz do tych innych szczepionek, które są teraz rozwijane i już są powiedzmy na bardzo bliskim etapie zbliżającym się do tego samego etapu, na którym jest Pfizer teraz, no to są szczepionki, które mogą być a. przechowywane w temperaturach minus 20 stopni, czyli zwykła lodówka, w temperaturach 2 do 8 i wręcz w temperaturze otoczenia. Więc mam wrażenie, że tutaj zadziałała taka presja, że mamy fajną szczepionkę, ale ona ma tyle właśnie takich wymagań niesamowitych, że musimy ją dać pierwsi. Bo jak potem przyjdzie szczepionka, która jest przetrzymywana w temperaturze otoczenia, to nikt nie weźmie tej z Pfizera. W związku z czym nie wiem, to znaczy pojawiają się u mnie wątpliwości co do tego, co do czystych intencji firmy, jeżeli chodzi o to, żeby ją wypchnąć jak najszybciej przed konkurencją.
Tak, to znaczy tak, wiadomo, że bo tutaj w żadnym wypadku, żeby nas ktoś źle nie zrozumiał, tu nie chodzi o jakąś teorię spiskową, że nie wiem, te szczepionki nas tu będą zabijać, tylko chodzi raczej o to właśnie, że one niekoniecznie będą najlepsze, a no wiadomo, no firma istnieje po to, żeby zarabiać, tak? Więc tak jak mówisz, ktoś tam mógł jak najszybciej ją chcieć wydać, póki nie ma konkurencji, no bo teraz najwięcej zarobi.
Ale jeżeli sprzedaje automatycznie akcje, to znaczy, że mówi, ok, to tylko w tym momencie wydania będziemy mieli wysokie akcje, potem będzie spadek.
Ale tak, ale będzie, musi być spadek chociażby dlatego, że będzie konkurencja, nie?
No tak, dokładnie.
Po prostu, chociażby z tego powodu. Natomiast, wiesz, ja się nie spodziewam, mam nadzieję, takiej sytuacji, jak doszło swego czasu, to już było parę lat temu, nie wiem, czy kojarzysz, na Filipinach, była szczepionka francuskiej firmy, bodajże na dengę. Teraz mówię z pamięci, więc mam nadzieję, że nic nie mylę, ale chyba na dengę. I doszło do wielu powikłań. Znaczy do wielu powikłań, ale o ile pamiętam, tam nie było, śmierci żadnej nie było. Tylko były po prostu jakieś tam powikłania takie do przeżycia, że tak powiem. Natomiast oczywiście to zaraz poszło na sztandary antyszczepionkowców, że patrzcie, oni tutaj te złe, niedobre koncerny chcą nas powybijać. Oczywiście tutaj przemilczały całą resztę, czyli to, że po pierwsze to nie zostało w żaden sposób ukryte, tylko ta firma musiała potem płacić wielomilionowe odszkodowania. No i w ogóle jak do tego doszło, bo to jest ważne. Oni, w sensie Filipiny, rząd Filipin kupił szczepionkę, bo był pod ścianą, po prostu mieli wielki problem wtedy z epidemią i kupili szczepionkę, która właśnie jeszcze nie przeszła wszystkich, nie dostała wszystkich tych atestów, które były potrzebne. Po prostu zaryzykowali. Mam nadzieję, że po prostu tutaj z uwagi na pośpiech nie będzie tego problemu, no i tyle, no bo no słuchaj, no to jest szczepionka, ta czy inna szczepionka na koronawirus musi zaszczepić setki milionów ludzi, więc...
Tylko jak sobie spojrzysz na przykład na informacje takie biegnące od strony rządu polskiego co do szczepionki, to w zeszłym tygodniu słyszałem, że szczepionka na koronawirusa z pewnością nie będzie obowiązkowa.
Tak już nawet prezydent zapowiadał w czasie kampanii.
Ale w piątek pojawiła się informacja, że właśnie minister zdrowia powiedział, że planem rządu jest zaszczepienie całej populacji dorosłych osób w Polsce, czyli 31 milionów osób. Po czym dzisiaj gdzieś mi przemknęła informacja, że cytat z ministra, nie wiem czy on jeszcze jest ministrem, z Gowina, który powiedział, jeżeli będzie obowiązkowa chęć wprowadzenia obowiązku szczepienia, to nie będę o to kruszył kopii. Więc to pokazuje na niesamowity chaos i generalnie mam wrażenie, że ludzie będą się buntować chociażby dlatego, żeby nie być taką ofiarą takiego totalnego chaosu, że ktoś tam powie, a dobra, to dajmy im, albo nie dajmy, albo wszystko jedno. Wiesz, w momencie, kiedy widzisz jakąś przemyślaną strategię, jakąkolwiek, albo przynajmniej sprzedawaną jako przemyślaną, czyli nie od razu mówimy, chlapiemy pierwsze zdanie, a potem drugie, a potem trzecie, a właściwie potem zmieniamy na czwarte, to niezależnie co by na końcu było ostateczną decyzją, no to wątpliwości pojawiają się ogromne.
Ja to jest ogólnie cały problem z polityką, teraz tą antycovidową. Tak. Natomiast co do tego powiedziałeś, no to dla mnie sygnał jest dość jasny. Minister czy nasza służba zdrowia wiedzą, że trzeba zaszczepić społeczeństwo i chcą tego, ale się miotają dlatego, że wiedzą, jaki jest u nas opór społeczny, jakie są problemy, jakie to kontrowersje wywoła, również wśród ich elektoratu. I to jest dla mnie tutaj oczywiste. Nie wiem, czy widziałeś, były już sondaże pierwsze na ten temat. Pytano ludzi jeszcze z miesiąc temu, co jak wyjdzie szczepionka i będzie dobrowolna, nie? I powiem ci, że teraz nie mam przed sobą liczb, ale na pewno poniżej połowy odpowiadała pozytywnie lub bardzo pozytywnie za szczepionką. Poniżej połowy. Cała reszta, czyli miliony ludzi, mówią, że albo jest całkowicie nie, albo raczej nie. Więc można sobie wyobrazić, że to znowu sondaże wyborcze im padną, jak oni stwierdzą, że chcą na siłę wszystkich szczepić, co być może jest potrzebne, ale no to jest kwestia polityki właśnie znowu. To a propos, pozdrawiamy tych, co mówią, że polityka, nauka tu nie mają ze sobą nic wspólnego, no to właśnie mają.
No, a tutaj wiesz, paradoksem w polskim tym systemie politycznym całym jest główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, który ma taką niesamowitą, niesamowity talent do tego, żeby wyjść z premierem na konferencję, posłuchać premiera, a potem wszystkiemu, co on powiedział, zaprzeczyć.
Tak, widziałem, chyba wiem, o co ci chodzi.
To jest fantastyczne. I właśnie a propos szczepionki powiedział, że może tutaj zacytuję. Ja bym na tę szczepionkę tak bardzo nie liczył. 25 tysięcy nowych zakażeń, realnie razy 5, 125 tysięcy, w ciągu miesiąca 30 dni, 125 razy 30, 4 miliony ludzi, 4 miesiące zanim my dostaniemy szczepionkę wiosną, to tak 16 milionów, w związku z czym prawdopodobnie szybciej przechorujemy tą chorobę, niż pojawi się u nas szczepionka.
To znaczy, no jak słyszałem to wystąpienie premiera, to od razu... To sam wniosek mi się nasunął, co nie? To potem nawet nie byłem zdziwiony. Mówię, co? A co nas ta szczepionka obchodzi w tym momencie? Przecież tak. My ani nie będziemy też pierwsi do jej użycia. My jej nie będziemy mieli w tym roku przecież. Co, jaką nam to robi różnicę? Jaka to jest różnica dla kogoś, kto teraz leży pod respiratorem?
To jest jedna kwestia. I teraz zobacz, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, no załóżmy, że oni jakby będą mieli priorytet ze względu na to, że tam to jest produkowane. No, tak. No to mamy do zaszczepienia odpowiednią liczbę ludzi w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak spojrzysz na firmę, firma mówi, że jest w stanie wyprodukować 50 milionów szczepionek do końca tego roku, czyli nic, i 1,3 miliarda w przyszłym roku. No ale w przyszłym roku, to ja tak naprawdę... Nie jestem pewien, czy w ogóle na wiosnę ona się u nas pojawi, bo wtedy musielibyśmy mieć niezły priorytet.
Ja strzelam, że pewnie pojawi się właśnie na początku gdzieś przyszłego roku konkurencja i my prędzej konkurencję dostaniemy z jakiejś europejskiej firmy.
A to całkiem możliwe.
Bo też dlaczego mamy jako Unia Europejska napychać kieszenie Amerykanom, prawda? Jeżeli na przykład coś Niemcy czy Francuzi stworzą.
No ale to akurat by było w... Jakby w charakterze
naszego rządu. W naszym stylu, tak.
Tak, tak.
No ale się teraz wiele zmieniło, zmienił się prezydent, więc różnie może być.
No to jest akurat bardzo fajna rzecz. Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądała polityka polsko-amerykańska. No ale co tam.
Natomiast co do tego, ty wiesz co, dzisiaj chyba sobie odpuścimy, bo miałem tutaj cały elaborat i mówić o sprawie fundacji, o której napisaliśmy list otwarty, ale to więc myślę, że sobie zostawmy, bo to jest długi temat, a i jeszcze się nowe rzeczy pojawiają, nowe wątki tutaj, więc mogę mieć nawet coś jeszcze więcej do powiedzenia.
A nie, to dobra, to zostawmy sobie to na następny
tak,
raz.
No bo mam już 52 minutę, a ja tutaj mam dużo różnych rzeczy do opowiedzenia, już anegdot nawet mogę powiedzieć.
No to zazwyczaj tak jest, jak się, że tak powiem, komuś na odcisk nadepnie, to nagle aktywność zaraz.
To oni mi nadepnęli, a ja przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś...
A ty myślisz, że ja powiedziałem tego co?
Jeżeli ktoś wchodzi w konflikt z panią nauką i ktoś wchodzi w konflikt z racjonalizmem, to niestety staje się moim wrogiem i się musi liczyć z konsekwencjami.
Zgadzam się.
No to mamy jeszcze 7 minut, możesz coś powiedzieć na szybko.
Ty myślisz, że ja tak na szybko mogę sobie tak jechać bez niczego, bez jakiegoś przygotowania? Teraz będę musiał szybko przejrzeć w ogóle, o czym pisałem ostatnio, bo przecież ja nic nie wiem. Ale czekaj, nie, bo ty, widziałem, napisałeś już recenzję książki.
A właśnie, dobrze, przypomniałeś, bo nas już ktoś nawet w komentarzu poprosił, o, żeby wrócił kącik czytelnika. Więc jak najbardziej. Proszę bardzo, kącik czytelnika. Ja mam nawet dwie książki.
Którą masz najpierw? To znaczy, zacznijmy od listów do astrofizyka.
Czekaj, no bo właśnie, tak, bo mam w sumie dwie książki w ostatnim czasie miałem okazję czytać, tylko że jedna to była książka właśnie do recenzji, to jest nowiutka, tak jak mówisz, listy... To jest od czy do? Od astrofizyka.
No.
No cóż, dużo mówić. Neil deGrasse Tyson... To już, która? To już jest chyba, kurde, na półce chyba mam jego 6 książek już.
Ale z tej serii to jest chyba trzecia czy czwarta?
Z tej czwarta, aczkolwiek jeszcze można by tu doliczyć astrofizykę dla młodych zabieganych, to już byłoby pięć.
Tak, jest.
Tak, a jeszcze mam dwie albo trzy książki od innych wydawnictw. Tak, Tyson ma, znaczy nie, nawet nie powiem, że jest jakoś szczególnie płodny, ponieważ te wszystkie książki to są albo zbiory jego felietonów, gdzieś już kiedyś napisanych, albo jak w tym przypadku to zbiór listów. Ale muszę przyznać, że zresztą też to teraz czytałeś, co nie? No to muszę przyznać, że nawet czytało się to dobrze, to jest właśnie tak jak napisałem w recenzji, że to jest książka, która daje dużo satysfakcji, to się po prostu fajnie czyta. To nie jest książka, która daje ci dużo wiedzy, tylko po prostu, że fajnie się to czyta. Często jest tak, że akurat no nie powinno mnie to w sumie dziwić, że Tyson ma poglądy takie bardzo gdzieś zbieżne z moimi i nawet, wiesz, czytam jego polemikę z kimś i mówię, ach, ale fajny argument, kurczę, że też, kiedy ja gdzieś miałem podobną dyskusję, że akurat na to nie wpadłem, nie?
Tak, szczególnie jak komuś odpyskowuje, to jest genialne.
To jest fajne, to są szczere takie listy. Bez takie chamstwa, ale takie jednak.
Tak, ale
szczere.
Zbijanie argumentów jest mistrzowskie, to fakt. To raz, a dwa, że akurat tą książkę fajnie się czyta ze względu na to, że ona nie jest jednym długim wywodem, tylko tak naprawdę można sobie wziąć, otworzyć w losowym miejscu, będzie jakiś list, będzie odpowiedź. I to jest fajne, bo to są takie, wiesz, krótkie bity, które można sobie gdzieś tam wziąć i paradoksalnie, to znaczy, no właśnie, książka, którą można było czytać z doskoku po dwie, trzy strony na raz, wchodzi na jeden raz.
Tak, to się bardzo szybko czyta, no bo wiadomo, to są listy. No. To ani nie jest jakoś specjalnie skomplikowanie napisane, bo tutaj nikt się nie sili, nie? Na jakiś taki naukowy żargon. Tylko to są listy często w ogóle, właśnie one są często niezwiązane z nauką, nie? Takie tak, często tak. Jakieś pytania o poglądy, o życie, o rady.
Tak, o UFO.
Znaczy to jest fajne, bo można dzięki temu, jak ktoś lubi, nie? Poznać autora. Jak ktoś lubi Tysona, on jest akurat popularny, no to z tego bardzo wychodzi jego charakter.
No tak, to prawda. To de facto właśnie to jest chyba taka najlżejsza nawet z całej tej serii lekkich książek.
Najlżejsza, tylko że tamte jednak no jednak miały charakter popularno-naukowy, tak?
Tak.
Każdy tam rozdziałik, felieton i jednak dotyczył zagadnienia naukowego, tutaj już niekoniecznie tak jest. Czyli to już jest teraz pytanie, czy ktoś chce, no jak ktoś szuka książki popularno-naukowej i chce po prostu poczytać o kosmosie, to no musi sięgnąć do tamtych książek, ale jak ktoś chce, po prostu lubi Tysona, no to jest super.
No dokładnie. Dobra, druga książka.
A druga to jest akurat z biblioteki stara książka, to sobie wypożyczyłem z okazji właśnie śmierci pana Jamesa Randiego, już minęło parę tygodni. I tutaj mam książkę Deniken, Tajemnica Syriusza, Parapsychologia i inne trele morele. I to jest naprawdę, powiem ci, książka wybitna. To jest książka wybitna, szczególnie pod względem stylu, bo wiesz, to jest stara książka, a jak wiemy, te stare książki były super pisane pod względem językowym. I super tłumaczone, naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest 94 rok wydanie mam. Jezu, jak to jest pięknie napisane, jakie tu są, wiesz, jaki tu jest kwiecisty język, jakie tu są porównania. To jest naprawdę świetne. Przez sam ten fakt polecam każdemu sobie do tego zajrzeć. Język jest po prostu genialny. Ja po prostu to czytam i mówię, dlaczego ja tak nie potrafię pisać.
A co cię skłoniło do książki o takim tytule?
No jak to co? To jest książka, która obnaża właśnie różne mity, różne głupoty, różną pseudonaukę, ezoterykę i tak dalej. Tutaj pan Randi właśnie pisze, dlaczego Deniken to idiota, dlaczego różne horoskopy są głupie, różne swoje przygody, bo to są jego, wiesz, on ma miał duże doświadczenie w tym, w sensie on lubił się spotykać z różnymi tymi idiotami i ich na różny sposób ośmieszać. I on tutaj to przepiękny naprawdę sposób wszystko podsumowuje, świetnie to wszystko opisuje, więc warto. To jest warto mówię, ze względu na sam sposób rozumowania, naprawdę to jest czysta, nieskalana logika i to jest super, a plus to właśnie język. Ja naprawdę to podziwiam, bo nawet jak, no nie wiem, weźmy tego Tysona, nie? To są fajne książki, one są dobrze napisane, łatwo się czyta, fajnie, szybko, ale one są napisane prosto, tak wiesz, żeby to każdy, nie wiem, 15-latek też mógł wziąć i sobie poczytać. Natomiast tutaj Randi daje taki popis takiego, wiesz, kunsztu.
No widzisz, to kurde, to bym nigdy na taką książkę nie spojrzał. Jakbym zobaczył Daniken na nazwisku, to bym po prostu wyrzucił.
No, ale ty to jest Daniken, Tajemnice Syriusza, Parapsychologia i inne trele morele.
Ja wiem, tylko że bardzo ciężko jest trafić na dobrą książkę i dobrze napisaną książkę, która zajmuje się mitami i głupotami.
A właśnie powiem ci, tak, tu masz rację, bo jest dużo takich książek, zwłaszcza w ostatnim czasie. No cóż, muszę powiedzieć, że też były takie książki, co pewnie wiesz, od osób, które znamy, innych tam gdzieś jakichś blogerów, youtuberów. Mhm. I faktycznie też je dostawałem do recenzji i nie chciałem robić przykrości, więc nie pisałem recenzji. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego na kwantowo zazwyczaj jak jest recenzja, to no jednak jest pozytywna, to dlatego, że po prostu jak mam złą książkę, to nie piszę recenzji, szkoda mi czasu. Zazwyczaj.
Tak.
To nie jest tak, że nie ma złych książek. Są złe książki, albo jakieś bardzo przeciętne, ale no po prostu szkoda czasu.
Się zastanawiam, bo teraz mi się tak skojarzyło, że w ogóle nie przeklinaliśmy w tym odcinku.
Nie, ja nie. To ty przeklinałeś ostatnio.
Jasne, po prostu, a kto robił edycję? Potem wyciąłeś wszystko siebie i ja zostałem.
Znaczy nie, no dobra, zdarzyło mi się może zaraz czy dwa, ale przy tobie to i tak jestem bardzo kulturalny i potulny.
Dobrze, no to już teraz nie będziemy zmieniać tonu tego odcinka.
No a twoje typy? Książka od ciebie, proszę.
Ale ja nie czytałem żadnej książki.
Czytałeś, to znaczy, widziałem, że miałeś coś tego. Aha, miałeś Davisa.
Tak.
No, to super, ale to może odpowiedzieć, bo ja tą książkę już chyba z miesiąc temu recenzowałem, więc ciekawi mnie twoje zdanie.
Nie, to dopiero w następnym odcinku. Mam jeszcze coś w zanadrzu a propos tej książki, więc to dopiero później.
Ale co, jakaś krytyka?
Nie, skąd?
Nie, bo ja muszę przyznać, że akurat tak ogólnie mówiąc, to mam pozytywne zdanie o tej książce, chociaż... zaspoileruję tylko, nie mam jakiegoś super zdania o samym Paulu Davisie. Nie jest to zdecydowanie mój ulubiony autor. Ale akurat ta książka, mówisz, wyszła no dobrze, bardzo dobrze.
No to tym bardziej. To tym bardziej pogadamy o niej za dwa tygodnie.
Dobra. Nie zapomnimy, ale okej.
Chyba nie. Dobra. To musimy skończyć. Już mi się tematy wyczerpały. Tak sobie przeglądam i patrzę, że w sumie nic nie
No i dobrze, godzina minęła, już ciach.
Tak. A, no właśnie, dobra, godzina minęła. To dziękujemy.
A to, dobra, pora na CS-a.
Do widzenia.
Do widzenia.